Państwa, mam zaszczyt zaprosić Państwa dzisiaj na spotkanie z panem profesorem Jackiem Romankiem, który jest autorem książki Kolaboracja z Sowietami we wrześniu i październiku 1939 roku na Lubelszczyźnie. Panie profesorze, jeżeli mógłby pan powiedzieć, skąd taka tematyka, skąd zainteresowania współpracą komunistów z Armią Czerwoną w momencie agresji Związku Radzieckiego na Polskę?
Oczywiście nie jestem pierwszą osobą czy autorem publikacji, który zainteresował się tą tematyką, bo pamiętajmy, że już w latach 90. powstawały pierwsze publikacje dotyczące agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Natomiast w toku swoich zainteresowań badawczych z jednej strony zetknąłem się z aktami funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, którzy w swoich życiorysach bardzo często wskazywali na taki element, który jak gdyby legitymował ich w dalszej pracy, właściwie do przyjęcia do pracy, a potem do funkcjonowania czy w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, czy w strukturach milicji, czyli przynależność do albo komitetów rewolucyjnych, albo do Czerwonej Milicji. I to był jeden z takich elementów, który z biegiem lat tych osób przybywało, przeglądając kolejne akta. I okazuje się, że oprócz tego jeszcze kilka lat temu wydarzyła się taka sytuacja, która troszeczkę więcej dała do myślenia. To znaczy, przygotowując jedną z publikacji dotyczącą powiatu włodawskiego, dokładnie funkcjonowania milicji obywatelskiej w powiecie włodawskim, zostałem poproszony o przygotowanie artykułu. I w tym artykule zawarłem bardzo ciekawe wspomnienia jednego z pierwszych komendantów, porucznika Zygury, który skierowany do Włodawy tak naprawdę opisuje funkcjonowanie ówczesnej milicji. I co on wtedy podał? Podał bardzo ciekawą rzecz, iż w 1944 roku, już po zajęciu tego terenu przez Armię Czerwoną, powstaje tam taka struktura, która wtedy funkcjonowała jak gdyby nieco poza samymi strukturami Urzędu Bezpieczeństwa i milicji. Natomiast taka milicja porządkowa, złożona głównie z osób narodowości żydowskiej. Ta sama milicja powstała również w Parczewie. I on tam opisywał tak naprawdę cele i działalność tej milicji. Ja to wszystko oczywiście zawieściłem w swoim tekście, natomiast bez mojej wiedzy i zgody ten tekst tuż przed opublikowaniem go w pracy zbiorowej został z tego tekstu został właściwie usunięty ten fragment. No i to była pewna ciekawostka dla mnie, bo z jednej strony nikt ze mną się nie kontaktował i nie prosił o informację, czy może ten fragment wyrzucić. Natomiast to była taka wskazówka, iż ten temat nadal jest tematem, który gdzieś jest spychany na taki dalszy obszar badań. I to zapewne wynika z wielu powodów. Natomiast wtedy okazało się, że faktycznie i we Włodawie, i w Parczewie w 1939 roku taka milicja powstała, a niestety po 1944 roku taka milicja powstaje ponownie. Również prawdopodobnie z tych samych osób, jeśli oczywiście one przeżyły okres wojny i okupacji. Natomiast to jest taka duża ciekawostka i to sprawiło tak naprawdę, że warto było jednak ten temat pogrążyć dalej, zobaczyć na ile da się odnaleźć materiały i źródła do tego, żeby zobaczyć, jak ta struktura faktycznie, czy ta kolaboracja, czy jak stosunek osób związanych z ruchem komunistycznym, bo to o takich osobach musimy mówić, w tym 1939 roku faktycznie miał miejsce.
Ale panie profesorze, myślę, że pan profesor ze mną zgodzi się co do jednego faktu, że te publikacje są, które dotyczą Czerwonej Milicji, czy szerzej komitetów rewolucyjnych z 1939 roku, są bardzo rozproszone i tak naprawdę publikacje sensu stricte, które by dotyczyły tylko i wyłącznie tego tematu, ich brakuje w polskiej historiografii. Możemy się opierać oczywiście na życiorysach funkcjonariuszy, możemy się opierać na wspomnieniach, relacjach, jakichś drobnych artykułach z gazet lokalnych. Po transformacji ustrojowej wielu historyków podejmowało pewne próby omówienia tego tematu, lecz to było wszystko do tej pory niewystarczające, marginalne wręcz.
Znaczy, trzeba przyjąć jedną rzecz, to znaczy obszar kresów, bo tak, tych określanych wschodnich terenów Rzeczypospolitej, doczekał się dużo wcześniej, bo już gdzieś tam w końcu lat 90. pierwsze publikacje, które opisywały wkroczenie Armii Czerwonej, opisywały relacje między Polakami, mniejszościami narodowymi zamieszkującymi ten obszar. I te książki już właściwie w latach 90. powstały. Natomiast być może To, czego wówczas też nie udało się zrobić, to dosyć szczegółowa i głęboka analiza tego, co się wtedy wydarzyło. Tymi pierwszymi książkami to były książki profesora Marka Wierzbickiego, który tak naprawdę zajmując się obszarami północno-wschodnich obszarów Rzeczpospolitej i w szczególności mniejszością białoruską i mniejszością żydowską na tym obszarze, wydał kilka książek, które właściwie w bardzo dobry sposób charakteryzują to, co się tam wydarzyło. Natomiast pamiętajmy, że Armia Czerwona w tym pierwotnym planie miała dotrzeć znacznie dalej, czyli aż do Wisły. Lubelszczyzna jest obszarem, który miał być zajęty w całości przez Armię Czerwoną. I w związku z tym tych książek brakowało. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ciekawy element takiego postrzegania tego tematu. To znaczy przez cały okres PRL-u, co jest oczywiście rzeczą zrozumiałą. Po pierwsze negowano fakt agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września. Natomiast druga rzecz, już po 1989 roku nie starano się wchodzić w tematy, które były bardzo wrażliwe, czy drażliwe tak naprawdę. Tutaj pozostaje kwestia oczywiście relacji polsko-żydowskich. I pamiętajmy, że chociażby w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1961 roku, gdzie pojawia się definicja słowa kolaboracja, gdzie określa się oczywiście mianem kolaborantów osoby, które na zajętym obszarze kolaborują z najeźdźcą, ale tam jest odniesienie, że ta kolaboracja dotyczy tylko i wyłącznie obszarów zajętych przez Niemcy, ewentualnie Włochy bądź Japonię. Wyklucza się tutaj Związek Radziecki. I co ciekawe, mamy w 1989 roku przemiany. Teoretycznie powstaje wolny kraj, wolna Polska i to wszystko, co się dzieje, żeby zrzucić komunizm. A w roku 1996, czyli 7 lat po roku 89, w kolejnej definicji słowa kolaboracja, która ma miejsce w Nowej Encyklopedii Powszechnej, znowu pojawia się ta sama definicja, czyli mamy 7 lat teoretycznie wolnej Polski, a po raz kolejny słowo kolaborant jest związane tylko i wyłącznie ewentualnie z Niemcami, Włochami lub Japonią. Znowu pomija się Związek Radziecki. To tylko pokazuje, że ten temat tak naprawdę przez kolejne lata, nawet już do lat 2000 wręcz, ciągle jest gdzieś tam spychany dalej, dlatego że porusza niestety tematykę, która z jednej strony jest dosyć niewygodna, bo pokazuje, właściwie mówimy tutaj o Lubelszczyźnie, pokazuje dwie mniejszości, mniejszość ukraińską i mniejszość żydowską, która w 1939 roku nie była ofiarami. Jeśli ludność żydowska jest ewidentnie ofiarami II wojny światowej i polityka Niemiec wobec tej ludności jak najbardziej dąży do tego, czy Niemcy dążą do eksterminacji, to jednak Żydzi w 1939 roku to oni mordują, a nie są mordowani tak naprawdę. Więc i to na pewno niesie jakieś niebezpieczeństwo, żeby ktoś, że tutaj w tym momencie trzeba jednak ten temat bardzo mocno zbadać, aby nie posądzić o rzeczy, które nie miały miejsca, jeśli tak się, bo też takie informacje się spotyka w dokumentach, do których docierałem. Natomiast trudność polega na tym, iż te materiały, poza oczywiście aktami funkcjonariuszy, to są chyba najbardziej czytelne informacje, bo oni w momencie przyjmowania do służby niejako czasami chwalą się tym, że...
A czy we wspomnieniach funkcjonariusze też opisywali te epizody ze swojej młodości, bo tak trzeba to ująć?
Czyli oczywiście te informacje są, ale niewielkie. To zawsze, może inaczej, tym elementem, który służy do takiego pochwalenia się funkcjonariusza, czyli legitymizacji swojej, tego, że może uczestniczyć w tworzeniu władzy komunistycznej, jest to, że przynależał do chociażby komitetów rewolucyjnych bądź czerwonej milicji. Natomiast na pewno nie znajdują się tam informacje potwierdzające, jaka była skala działania tej formacji. To znaczy, po pierwsze, jaka była skala w takim wydaniu lokalnym, tam gdzie on się zaangażował, ale jakie były też skutki. Czy one, tymi skutkami tej działalności było tylko i wyłącznie zdrada czy współpraca z Sowietami, czy też przygotowanie list proskrypcyjnych osób, które miały być wywożone, czy to też było wyłapywanie żołnierzy czy oficerów Wojska Polskiego, czy też oczywiście były działania zmierzające do mordowania czy nauczycieli, czy dawnych działaczy POW, policjantów, urzędników państwowych, niszczenia symboli państwowości polskiej. Tego w takich materiałach nie znajdziemy. Tu niestety trzeba się posłużyć, czy w ogóle, żeby ten temat zgłębić tak naprawdę, trzeba się posłużyć niezwykle szeroką kwerendą. To znaczy, z jednej strony mamy sporo relacji osób, które wtedy ten okres przeżyły, wydając potem wspomnienia w różnym oczywiście okresie czasu. I oni pokazują tą drugą stronę, czyli to, co widzieli Polacy, którzy bardzo często no, uczestniczyli w tym jako osoby, które miały, nie mogły nic zrobić, mogły tylko i wyłącznie przyglądać się temu, co się działo. I oni pisują faktycznie fakty i wydarzenia świadczące o skali zbrodni popełnianych wówczas. Funkcjonariusze podają chociażby nazwiska osób, które razem z nimi służyły w takich formacjach. Mamy jeszcze oczywiście materiały zgromadzone chociażby w archiwach londyńskich, gdzie znajdujemy dużo informacji przekazanych przez żołnierzy. Żołnierzy, którzy wówczas w 1939 roku tutaj na Lubelszczyznę docierają, biorą udział w bitwach, czy wycofują się po tym, czy są rozbrajani, rozbijani. I oni też bardzo często opisują to, co ich spotkało. Bezpośrednio jeszcze, jako gdy służyli w formacjach i te formacje bardzo często były atakowane przez czerwonych milicjantów, czy struktury kolaborujące w ogóle z Sowietami, czy już po rozbrojeniu, gdy starali się dotrzeć do swoich domów. I tutaj też to, co ich spotykało. Oczywiście są jeszcze wspomnienia Żydów, którzy też tutaj na pewno dużo mniejszej skali. No, warto powiedzieć, że bardzo wielu z nich no, ten okres 1939 roku, października i września bardzo sprytnie pomija w swoich wspomnieniach. Więc trudno nam się zorientować, czy oni faktycznie się angażowali, czy nie, ale w tej nawet niedużej ilości wspomnień pozostawionych przez mniejszość żydowską fakt kolaboracji jak najbardziej występuje. I występuje w ocenie bardzo pozytywnej. Dla nich to nie jest nic złego, że oni wtedy się angażują.
No tak, panie profesorze, bo jeżeli byśmy mogli na chwilkę przynajmniej wrócić do słowa kolaboracja, bo jeżeli mamy do czynienia z członkiem partii komunistycznej, ogólnie mówiąc komunistą, bez względu jakiej on by był narodowości, każdy komunista za swoją ojczyznę uważał Związek Radziecki. I w tym momencie, czy możemy do końca mówić o kolaboracji człowieka, który tak naprawdę podejmował współpracę z swoimi współtowarzyszami, z ludźmi, z systemem, z którym się w pełni identyfikował. Oczywiście jest ten drugi aspekt taki, że był obywatelem II Rzeczpospolitej.
I tutaj warto może rozgraniczyć, bo na pewno z jednej strony dla osoby, która była przekonana, czy wierzyła w ideały komunizmu, była członkiem KPP różnych szczebli, angażowała się w jego działalność, czy propagandową, czy każdą inną, to na pewno to nie była zdrada. No, on wykonywał raczej to, do czego był przygotowany. Pamiętajmy, że od właściwie 20 roku tereny wschodniej Rzeczypospolitej, Lubelszczyzna również, chociaż pewnie mniejszej skali, była dość mocno infiltrowana przez władze sowieckie, przez władze wojskowe, które tutaj te działania propagandowe bardzo mocno były nastawione tak naprawdę na destabilizację państwa w sytuacji, gdyby ewentualnie doszło do konfliktu zbrojnego. Więc z punktu widzenia komunisty na pewno kolaboracji nie było.
Natomiast był bohaterem, prawda?
Czy bohaterem, no, może to daleko powiedziane, wykonywał to, do czego został nauczony czy zobligowany przynależnością do KPP. Natomiast czy to, co mu dyktowało ewentualnie jego przekonania tak naprawdę. Natomiast no patrzymy na to z drugiej strony, nie patrzymy na to ze strony oczywiście członków partii komunistycznej, tylko państwa polskiego, bo tak samo moglibyśmy oceniać to w różnych aspektach. Pamiętajmy, że ci ludzie byli obywatelami państwa polskiego, podlegali polskiemu prawu i w myśl tego prawa byli zdrajcami. Tutaj kolaboracja, współpraca z agresorem jest ewidentnie czymś złym. Nie możemy tego rozpatrywać w tą stronę. Natomiast jeśli byśmy się jeszcze mogli spierać z perspektywy oceny tego, czy to z perspektywy komunisty, czy Polaka, który był pokrzywdzony, to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ta kolaboracja najczęściej kończyła się tragicznie dla obywateli polskich. Więc jeśli nawet mówimy o wprowadzaniu komunizmu, czy realizacji zasad, założeń komunizmu i międzyduchy komunistycznej, oczywiście kierowanej z Rosji, czy Stalina i tego, co komuniści mieli zrobić, to mówimy o tym, że z drugiej strony były to działania bardzo krwawe. One nie ograniczyły się tylko do zakładania komitetów, do przekazywania informacji, do druku ulotek, ich propagowania, czy do chwalenia najeźdźcy, pomocy mu, bo też takie sytuacje miały miejsce. Natomiast ograniczały się właściwie do tego, żeby w tym czasie zgodnie z tą sowiecką teorią walki z państwem polskim między innymi, wykorzystać ten czas do niszczenia jego elit. Więc to nie jest tylko tak, że oczywiście to jest wolny czas, kiedy ludzie zaangażowani w konkretne partie czy środowiska mają szansę się wypowiedzieć. Owszem, mają, natomiast tutaj ich czyny sprawiają, że giną setki albo tysiące osób. Oprócz tego dziesiątki tysięcy są niestety na tych listach. Oni są aresztowani, wywożeni, nie wszyscy wracają do Polski. Duża część z nich ginie i w Związku Radzieckim, ale ginie w 1939 roku jeszcze, we wrześniu i październiku. Także pod tym kątem patrząc, no, nie możemy mówić o tym, że to nie była zdrada. To była nawet zbrodnia, nie tylko zdrada.
Panie profesorze, czy członkami komitetów rewolucyjnych i milicji obywatelskiej byli ideologiczni członkowie Komunistycznej Partii Polski, czy były też tam osoby przypadkowe?
To jest niezwykle skomplikowana i właściwie złożona sprawa, dlatego że tu trzeba wyjść od pewnego początku, to znaczy inicjowanie działań związanych z powstaniem komitetu czy czerwonej milicji jest oczywiście po stronie Armii Czerwonej, Związku Sowieckiego. Tak naprawdę i to oni w momencie jeszcze przed, bardzo często ten obszar inwigilacji przez komunistów ze strony Związku Radzieckiego obszarów Polski miał miejsce oczywiście od lat 20. I tutaj w wielu sytuacjach, chociażby w połowie lat 30. robione próbne mobilizacje na tych obszarach wschodniej Lubelszczyzny pokazywały właściwie, że dochodzi do takich sytuacji, gdzie ludność mobilizowana, w szczególności ludność mniejszości ukraińskiej tutaj, bardzo chętnie zgłasza się do komend, uzupełnień, tylko i wyłącznie dlatego, że jest przekonana, że wybuchnie wojna, w której oni będą mogli stanąć niestety przeciwko Polsce. I to jest ta indoktrynacja, która trwa przez cały okres międzywojenny, sprawia, że w 1939 roku z jednej strony i komunistom, z drugiej strony i Sowietom, no dużo łatwiej jest wykorzystać ten moment. Wykorzystać go do dwóch celów. Z jednej strony do destabilizacji obszaru zajmowanego, chociaż tutaj przez cały ten okres, w przeciwieństwie do roku 20, to oni właściwie no nie byli w żaden sposób zagrożeni, jeśli chodzi o działania militarne, ale mogli skorzystać z tej sytuacji, iż załatwić rękami mniejszości sprawy związane chociażby z polskim oporem, wtedy w 1939 roku. I tak naprawdę do tworzonych komitetów, które tworzyły się bądź bezpośrednio po zajęciu obszaru danego przez Armię Czerwoną, bądź bezpośrednio przed jeszcze kończeniem Sowietów, te działania podejmują najczęściej oczywiście osoby związane z Komunistyczną Partią Polski, czyli komuniści tak naprawdę, ale to nie jest regułą. Bardzo często wspomnienia czy relacje wskazują, iż również są tam osoby przypadkowe, to znaczy może nie do końca przypadkowe, ale osoby, które wykorzystują no ten czas, tą koniunkturę, która wówczas miała miejsce do tego, aby realizować własne potrzeby. Miejscowość Pawłów. Tam też dochodzi do sytuacji, gdy w momencie wkracza Armia Czerwona, powstaje Komitet Rewolucyjny, powstaje Czerwona Milicja. W tej miejscowości duży majątek ma Mieczysław Morawiecki i Jan Kiwierski jest jego właścicielem, właściwie dwóch właścicieli. Oni przez cały okres ten międzywojenny bardzo mocno pomagają miejscowym chłopom, szczególnie przy okazji pożyczek, sprzedaży swoich produktów. Tam też jest taka kwestia, że starają się bronić ich przed lichwą ze strony Żydów mieszkających również w Pawłowie. No i dochodzi do sytuacji, że w momencie, gdy wkraczają Sowieci, powstaje Komitet Rewolucyjny, ci Żydzi, którzy no, byli obrażeni na nich tak naprawdę, no bo w pewien sposób utrudniali im możliwość no, jakby sposób wykorzystywania mieszkańców czy chłopów w Pawłowie, dochodzi do zabójstwa Morawieckiego. Kiwerski również zostanie zwabiony, w tym czasie był poza majątkiem, zwabiony do majątku, zostaje postrzelony, właściwie później zawieziony już przez miejscowych chłopów do Lublina, tutaj zmarł. Natomiast no to jest kolejny przykład takiego załatwienia porachunków, które były jeszcze z okresu przedwojennego, czyli z lat międzywojennych. Natomiast trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, takiej pewnej prawidłowości, to znaczy na pewno na obszarach tych kresów polskich powstawanie struktur komunistycznych, czy tych komitetów rewolucyjnych, czy milicji czerwonej, jest mocno inicjowane przez oczywiście struktury Armii Czerwonej czy NKWD. Natomiast na terenie Lubelszczyzny o takich skoordynowanych działaniach możemy mówić w przypadku dosłownie kilku miast, to znaczy na pewno Białej Podlaskiej, na pewno Zamościa i na pewno Chełma.
Czyli tam były te działania zaplanowane, reszta była spontaniczna.
Wychodzi na to, że może, znaczy one były i takie, to znaczy były działania spontaniczne, bo początki, czy przygotowywanie bram triumfalnych na powitanie Sowietów, no ma miejsce zanim jeszcze Sowieci dotrą, zanim dociera informacja, że oni idą. W tym momencie ludność miejscowa, komunizująca, takie bramy rozpoczyna przygotowywać. Natomiast widzimy przy okazji Białej Podlaskiej czy Zamościa, że wychodzą również pisma. Czyli Białej Podlaskiej wychodzi prawda Białej Podlaskiej. Wydana zupełnie z inną datą niż Sowieci weszli, więc to by świadczyło, że ona jest przywieziona z zewnątrz, jak gdyby ta gazeta, ta gadzinówka, która miała służyć celom propagandowym. I wszystkie podobne ogłoszenia, które są z Zamościa, gdzie na przykład na czele komitetu ma stanąć Michał Hakman, miejscowy Żyd, ale Hakmana nie ma w tym czasie w Zamościu. On jest we Lwowie. Więc to też by świadczyło, że te ulotki, te gazety są przywożone już tuż przed przybyciem Sowietów, a więc jakieś struktury, które Sowieci wysyłają jeszcze przed dotarciem do tych miast, przygotowują tą otoczkę powitania, radosnego witania wyzwolicieli, którymi miała być wtedy Armia Czerwona. To jest w przypadku tych dużych